Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuch, witam. Już od 1 stycznia właściciele mieszkań i domów staną się właścicielami użytkowanych dotąd gruntów. Przekształcenie własności wiązać się jednak będzie z opłatą. Ile wyniesie, czy można się od niej uwolnić i kto będzie uwłaszczony? I co z obiektami komercyjnymi? Na te pytania odpowie dzisiaj adwokat Robert Kornalewicz. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Może najpierw, co to jest użytkowanie wieczyste? Przypomnijmy słuchaczom, którzy wypełniają te druki, wypełniają kwity, płacą podatki, ale nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym użytkowaniem wieczystym.
No to jeszcze, panie redaktorze, sięgnijmy historycznie. Użytkowanie wieczyste to jest jeszcze instytucja, relikt poprzedniej, minionej epoki, w którym państwo nie za bardzo chciało oddawać własność swoich gruntów obywatelom. No i wymyślono taką instytucję jak użytkowanie wieczyste, dzięki której mieszkaniec, rolnik, który chciał, bo to przede wszystkim dla nich było na początku dedykowane, chciał nabyć grunt, a państwo nie chciało mu go sprzedawać, no to oddawał w tak zwane użytkowanie wieczyste. Dlaczego? No bo na 99 lat, za co użytkownik opłacał roczną opłatę. Po 99 latach można było wydłużać to użytkowanie wieczyste w nieskończoność. No, jeszcze chyba nie minęły 99 lat jeszcze od ustanowienia tej instytucji, więc nie mieliśmy okazji się przekonać na własnej skórze, jak
ale
to działa.
W międzyczasie mnóstwo ludzi wykupiło z użytkowania wieczystego na własność, czyli zainwestowało w samorządy.
Dokładnie.
I to mnóstwo pieniędzy, bo tam pamiętam, że te koszty były dosyć duże.
Dokładnie. No, po 89 roku stworzono możliwość nabywania na własność użytkowania wieczystego za relatywnie niewielkie pieniądze. Kiedyś było na to tylko jeden sposób. Trzeba było to kupić za rynkową cenę od właściciela, przede wszystkim od gmin, bo one są w dużej mierze dysponentem tego typu gruntów, ale też od Skarbu Państwa. Następnie weszła w życie ustawa, która pozwalała na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, ale wymagało to przeprowadzenia mozolnej procedury. Ona była
przed notariuszem, przed sądem.
Tak, musiała się na końcu skończyć decyzją administracyjną i zawierała wiele wad, bo między innymi taką największą bolączką był fakt, że jeśli dotyczył on budynków wielolokalowych, jeśli właściciel mieszkania, przykładowo w bloku, chciał się uwłaszczyć w ten sposób, czyli przekształcić swoje prawo użytkowania wieczystego gruntu, tak,
we własność,
no to musiał uzyskać zgodę wszystkich pozostałych lokatorów bloku, no wystarczył sprzeciw jednego, ażeby sprawa musiała lądować na długie lata w sądzie.
No i teraz jest to z klucza, automatycznie będzie zachodziło już od 1 stycznia, ale w związku z tym, że ktoś wykupił wcześniej, to co może od gminy teraz żądać zwrotu tych pieniędzy poniesionych na zakup, na wywłaszczenie?
No tak dobrze nie będzie. Ustawa ma zastosowanie tylko na przyszłość, czyli do tych sytuacji, w których użytkowanie wieczyste
czyli
istnieje.
Czyli ci, co nie kupowali, zyskali na tym, tak?
Dokładnie. No trudno to też oszacować, bo musielibyśmy porównać konkretne transakcje, w którym momencie były dokonane i ile kto za to zapłacił, żeby mieć taką. Myślę, że to tak zero-jedynkowo nie da się określić, czy ktoś stracił wykupując wcześniej, bo też to przekształcenie, które nastąpi 1 stycznia z mocy prawa, podkreślmy to tak, że nie trzeba wykonywać żadnych czynności po 1 stycznia 2019 roku wraz z nadejściem tego dnia o północy, tak już po Sylwestrze, mówiąc kolokwialnie, niektórzy z nas staną się właścicielami gruntów, na których mają domy lub na których stoją bloki, w których są ich mieszkania. Ale to jest nie za darmo. Trzeba będzie za to zapłacić, ale nie tyle, ile byśmy zapłacili normalnie wykupując taki lokal czy taki grunt pod zabudowę.
Jest szansa na uniknięcie tej opłaty dla osób, które na przykład z racji zamożności nie mają na to środków?
Na tą chwilę nie ma takiego instrumentu w ustawie, bo nie ma nic za darmo, tak? To nie jest tak, że państwo nam da te grunty w prezencie, za to trzeba zapłacić w świetle ustawy, która określa zasady przekształcenia. Natomiast oczywiście istnieją takie instrumenty powszechnie obowiązujące, jak zwolnienia, prośby o odroczenie, o raty, o umorzenie zobowiązania, no, w zależności od naszych zamożności, ale no, to już trzeba przebrnąć przez osobną procedurę. Gmina mogłaby badać w takim momencie sytuację materialną wnioskodawcy. Jeśli by uznała, że zasługuje on na taką, na taki benefit, no to może by się tak stało, ale jest to wyjątek.
Są właściciele domów jednorodzinnych też na terenach użytkowania wieczystego, na terenach gminy. Są spółdzielnie mieszkaniowe, są wspólnoty mieszkaniowe. Czy to wszystkich będzie dotyczyło?
Ustawa dotyczy tylko i wyłącznie gruntów, które są na dzień 1 stycznia 2019 roku zabudowane domami jednorodzinnymi lub gruntów, na których znajdują się budynki wielorodzinne, czyli bloki mieszkalne, spółdzielcze czy własnościowe, w których co najmniej jedno mieszkanie jest wyodrębnione, ma swoją księgę wieczystą. Ustawa nie dotyczy gruntów, na które są zabudowane budynkami niemieszkalnymi, czyli przeznaczonymi lokalami użytkowymi, a także gruntów niezabudowanych. Natomiast grunty, na których są budynki wielorodzinne, mieszane, czyli w których znajdują się lokale i użytkowe, i mieszkalne, to warunkiem przekształcenia gruntu, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w takim przypadku jest, aby co najmniej 50% tych lokali to były lokale mieszkalne.
Ale to mówi pan, jeżeli chodzi na przykład o budynek spółdzielni mieszkaniowej. I ten budynek może być dosyć długi, czy to w klatce, czy cały budynek musi być przynajmniej jedno mieszkanie w tym budynku własnościowe, żeby doszło do tego faktu.
W całym tym budynku, który jest posadowiony na tej działce, która jest w użytkowaniu wieczystym, jeśli w tym budynku w przypadku spółdzielni będzie wyodrębnione chociaż jedno mieszkanie, wykupione na własność, tak, to już działa ta ustawa. I ta osoba stanie się właścicielem ułamka gruntu, a w pozostałym zakresie spółdzielnia. A jeśli ktoś będzie w spółdzielni wykupywał sobie mieszkania już na własność, no to też się po kolei stanie współwłaścicielem w gruncie.
Ale być może jest taka sytuacja, że nikt nie ma własnościowego mieszkania w tym bloku. To co się dzieje dalej z tym terenem? Dalej jest w użytkowaniu wieczystym?
Dalej będzie w użytkowaniu wieczystym. Musi być wyodrębniony jeden lokal co najmniej. Musi mieć swoją księgę, swoją własność.
Czyli w interesie nawet spółdzielni jest fakt, żeby ktoś z tego bloku, przynajmniej jedna osoba wykupiła to mieszkanie.
Żeby zadziałało. Tak.
Żeby to prawo zadziałało. Państwo mogą też pytać w tej sprawie, jako że ten termin już nie jest bardzo odległy, 1 stycznia już tuż, także nastąpi to ta zmiana. Telefony nasze 68 324 2255, drugi numer 801 327 462.
Jak będzie wyglądała sprawa wspólnoty mieszkaniowej? Czy będzie to dotyczyło wszystkich osób zamieszkujących w danym bloku, czy indywidualnie każdej osoby? I pytanie drugie, jeżeli będzie dotyczyło, każdy dostanie indywidualnie zawiadomienie, czy wykupić mogą czy wykupić może osoba jedna zapłacić jednorazowo, czy wszyscy będą musieli zapłacić, jeżeli by chcieli uzyskać ulgę?
Chodzi o kamienicę wspólnoty. Kamienica jest na jednej działce, tylko że ta działka jest większa niżeli po obrysie budynku. No przypuśćmy, że 50% to jest takie jakby podwórze, a reszta to jest pod budynkiem. I to zostało niby sprzedane, ale to sprzedane no, jako dzierżawa wieczysta, jak to tam było po staremu. I czy w tej chwili ktoś tą działkę będzie rozbijał na te części, te podwórze będzie osobno, a pod budynkiem, bo to jest jako numer działki jeden, nie?
Mieszkam w Żarach, 25 rodzin w bloku. Jedna klatka i chcieliśmy się uwłaszczyć przedtem. I się okazało, że wszyscy się zgadzali, ale jednak w dwóch mieszkaniach zmarł współmałżonek. I nie było zrobione postępowanie spadkowe, nie było wpisu w księdze wieczystej. I przez to nie zostaliśmy uwłaszczeni, dlatego że powiedziano nam, że trzeba wydawać decyzję administracyjną, a na zmarłego nie wystawią. Czy to teraz jakoś to ominie?
Zaraz odpowiem na te pytania. Mamy telefon. Halo?
Dzień dobry, witam. Hubert z tej strony.
Dzień dobry.
Pytanko mam, a jak to wygląda względem KTBS-u, czyli no tak jakby mieszkań, które teoretycznie nie są moją własnością, tylko są wynajmowane. Czy tam też to podlega to prawo, czy KTBS-y są wyłączone z tego wykupowania gruntów?
No jeśli chodzi o KTBS-y, to jeśli, oczywiście zadziała to prawo, ale w tym sensie, że jeśli KTBS-y są spółką z OZE, tego co się orientuje na przykład w Zielonej Górze, tak, to a jeśli blok jest posadowiony na gruncie, który jest w użytkowaniu wieczystym od miasta, na przykład jeśli mówimy o Zielonej Górze, stąd jest nadawana audycja, to wówczas właściciel bloku, czyli KTB, stanie się właścicielem gruntu, ale nie będzie miało to przełożenia na lokatorów, którzy mają tam prawo, w cudzysłowie, najmu.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowej jesteśmy zobowiązani, jeżeli w księdze wieczystej jest przynajmniej jeden lokal, to musimy tą opłatę uiścić, tak?
I ten, jeśli mamy w spółdzielni wykupione, w bloku spółdzielczym wykupione na własność mieszkanie, to my będziemy tą opłatę uiszczać, a jeśli mamy spółdzielcze własnościowe mieszkanie w tej spółdzielni, to spółdzielnia będzie tą opłatę uiszczać i prawdopodobnie obciąży nią proporcjonalnie wszystkich członków.
Aha, rozumiem. Porządku, dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mamy następny telefon. Halo.
Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, gdzie ma agencja, ktoś dzierżawi uprawia, no nie, tam ponad hektar, czy będzie sprzedawana ludziom, no to znaczy ten, co teraz aktualnie uprawia, czy może tą ziemię po prostu wykupić i no i w jakich cenach, powiedzmy, no to tyle, tak.
Ziemię rolną, tak?
Chodzi panu o ziemię rolną?
Tak, ziemia rolna, no mają tam gorszej klasy, no czy będzie...
Ustawa nie obejmuje gruntów rolnych, to muszą być tylko grunty zabudowane. Działka zabudowana, domy
mieszkalne. Na cele mieszkaniowe.
Na cele mieszkaniowe.
Dziękuję bardzo. 68-324-2255, 801-327-462. A wysokość tych opłat, jak będzie wyglądała? Czy już jest to jasne?
To jest jasne. Wysokość tej opłaty będzie opłata będzie uiszczana w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczystej, która co do zasady obowiązywała właśnie na dzień przekształcenia. I tą opłatę będziemy uiszczać przez kolejnych 20 lat do 31 marca każdego roku. Ale możemy też...
Tą samą opłatę, czy ona będzie w jakiś sposób...
Może ulegać waloryzacji w międzyczasie, ale powiedzmy o wskaźniki inflacji, tak to nazwijmy. Więc ona nie powinna...
To jest zabezpieczone, żeby nie było po prostu takich gwałtownych podwyżek,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Czyli, ale co do zasady przyjmijmy, że będzie to ta kwota wyjściowa przez 20 lat. Możemy na tym zaoszczędzić w niektórych przypadkach, płacąc to wszystko jednorazowo. Jeśli mamy grunty Skarbu Państwa, to ustawa już przewidziała, że im szybciej spłacimy to w jednorazowy sposób, tym będziemy mieli większy upust w tej opłacie, nawet do 60%.
Także jednorazowo mówi pan o tej kwocie rozłożonej na 20 lat, tak?
Tak, tak, bo wtedy sumujemy sobie ilość rat, które nam zostały do końca. No dzisiaj to będzie razy 20 ta opłata. Jeśli mówię tu o gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa, to tak nie dotyczy typowo lokali mieszkalnych. I tam mamy, jeśli spłacimy w pierwszym roku wszystko jednorazowo, to dostaniemy 60% bonifikaty.
60%
bonifikaty. To dużo, to dużo. Zaoszczędzimy wtedy sporo. A i Skarb Państwa szybciej otrzyma zastrzyk gotówki. Natomiast jeśli ustawodawca też pozwolił gminom na wprowadzenie takich bonifikat, ale to już uznaniowo we własny sposób, we własnej
wysokości.
Każda
gmina może inaczej to robić, tak?
Każda gmina może to zrobić, ale nie musi. A jak zrobi, no to pytanie na jakich zasadach i ile tych bonifikat wprowadzi. Podejrzewam, że będą stosowały podobne mechanizmy.
Ale to już 1 stycznia tuż, to wypadałoby, żeby te gminy miały gotowe te rozwiązania.
Panie redaktorze, znam gminy, które na sesje grudniowe, te budżetowe wprowadzają już takie uchwały. Ale to nie jest obowiązek, to jest już polityka regionalna, lokalna poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Czyli jeszcze raz, jeżeli od razu wpłacimy, to później to mamy 60% upustu i nic już nie będziemy płacić, tak?
I wtedy już nic. To jest opłata jednorazowa, ale mówię przy gruntach od Skarbu Państwa. Natomiast jeśli są to grunty gminne, to musimy poczekać na uchwały Rady Gmin i w zależności od tego. Bo jeśli gminom będzie zależało na tym, żeby pozyskać jak najwięcej kapitału, bo na przykład potrzebują na inwestycje, to będą wprowadzały te mechanizmy, żeby kusić swoich mieszkańców, żeby szybko wykupywały te grunty i wpłacały od razu te pieniądze, no mniejsze, ale od razu. A jeśli nie będzie na tym zależało, na większych pieniążkach, ale w ratach, w odstępach 20 lat, no to zostawiam to tak, jak jest.
A jaka jest zasadność, jak to wygląda, jeżeli chodzi o grunty Skarbu Państwa, grunty gmin? Jak to poznać? Gdzie to sprawdzić?
Musimy wejść na stronę internetową ministerstwa, gdzie znajduje się elektroniczna księga wieczysta. Tam znajduje się prosta wyszukiwarka, w której wpisujemy numer księgi działki. Wieczystej działki, czy też naszego mieszkania, bo nam wyskoczy wtedy też to użytkowanie wieczyste. I tam znajdziemy odpowiedni zapis, kto jest właścicielem gruntu i będzie wskazany albo Skarb Państwa, albo gmina.
A po tych 20 latach to już nie będzie żadnych opłat?
Nie będzie już żadnych opłat.
Z tego tytułu, bo pewnie jakieś inne będą.
Z tego tytułu. Właścicielami już będziemy od 20 lat, ale jeszcze będziemy musieli to wszystko pospłacać.
Co nam to zmieni, jeżeli zamienimy użytkowanie wieczyste we własność?
No zawsze
samopoczucie
myślę, że na pewno też altruizmem jest fakt, że własność zawsze jest wyżej, troszeczkę, ale wyżej ceniona niż użytkowanie wieczyste, bo daje no, jednak większą swobodę dysponowania, daje tą pewność posiadania tego prawa, bo jednak użytkowanie wieczyste kończy się za 99 lat
no,
najpóźniej.
Dużo wcześniej, bo tam...
Ale niektóre są krótsze terminy. Aha. Wyobrażam sobie oczywiście sytuację, gdzie ktoś posiada dom, działkę zabudowanym domem jednorodzinnym w centrum dużego miasta i kończy mu się użytkowanie wieczyste.
A gmina sięga.
A gmina może niekoniecznie będzie chciała to przedłużyć, bo na przykład w tym miejscu chciałaby postawić stację benzynową lub jakiś biurowiec i w ten sposób odzyska tą nieruchomość. Natomiast to powoduje, że taka osoba już będzie miała pewność tej własności i będzie stanie się jej właścicielem i być może też na tym oczywiście zarobi.
No tak, a jeżeli sytuacja jest taka, że mamy dom, a obok, czy w tym samym domu na parterze mamy, no nie wiem, zakład szewski, załóżmy, to co wtedy? Bo to już jest działalność komercyjna, prawda? W tym samym budynku.
No jeśli byłaby to sytuacja, to jest dosyć prosta sytuacja. Mamy dom jednorodzinny, nie chodzi o to, czy wykonywana jest tam działalność gospodarcza, tylko czy jest to w ogóle lokal użytkowy. I teraz jeśli oczywiście dzisiejsze przepisy pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej w swoim mieszkaniu, w swoim domu, i w tym przypadku nie mamy do czynienia z dwoma nieruchomościami, czy dwoma budynkami, które są jeden wykorzystywany na funkcje mieszkalne, jeden na działalność gospodarczą, to by ustawa moim zdaniem zadziałała. Inna byłaby sytuacja, gdybyśmy mieli na jednej działce przykładowo dom jednorodzinny, w którym mieszkamy, a obok mielibyśmy drugi budynek, może nawet garaż, który by garażem nie był,
tak?
Ale już byłby na przykład szwalnią czy jakimś magazynem dla naszej działalności gospodarczej, bo wtedy już ustawa nie zadziała. Co wtedy trzeba zrobić, gdybyśmy chcieli uwłaszczyć grunt
pod domem,
musimy wtedy wydzielić sobie dwie działki, założyć osobne księgi wieczyste i wtedy nieruchomość, która jest zabudowana tylko tym domem mieszkalnym i pełni tylko funkcje mieszkalne, to grunt stanie się naszą własnością, a ten budynek, który jest w użytkowaniu wieczystym, na którym jest budynek, gdzie jest prowadzona działalność gospodarczą, który nie jest budynkiem mieszkalnym, pozostanie na starych zasadach.
To nie prościej było zrobić, żeby uwłaszczyć wszystkie tego typu nieruchomości?
Niestety nie można tego zrobić, gdyż determinują nami przepisy prawa unijnego. Gdyby państwo zechciało uwłaszczyć wszystkich, czyli nie tylko lokale mieszkalne, ale też lokale użytkowe, to państwo uwłaszczyłoby też przedsiębiorców, a to byłaby niedozwolona pomoc publiczna, która zachwiałaby konkurencją także na rynkach europejskich.
No tak, ale my nic nie zyskujemy, jak się uwłaszczamy, bo tak samo możemy zbywać tą nieruchomość. Właściwie to niewiele się zmienia, tylko zapis w księdze wieczystej
inny
jest.
No to nam się tak wydaje, ale jednak gdybyśmy wykonywali wycenę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, a własności, to jednak własność zawsze jest wyżej wyceniana, nawet w operatach szacunkowych, więc jest to jakiś plus, zastrzyk gotówki dla użytkownika wieczystego, który staje się tym właścicielem. No a jeszcze wracając do tej pomocy publicznej, ustawa o pomocy publicznej też ma tutaj, ustawa o de minimis też ma tu zastosowanie. Teraz jeśli by się okazało, że my, że przedsiębiorca może mieć swój dom mieszkalny i dostanie wniku uwłaszczenia, przekroczy zakres dopuszczalnej pomocy, to też niestety ustawa mu nakaże wyrównać pełną wartość, zapłacić pełną wartość tej nieruchomości.
To już są skomplikowane.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy z adwokatem Robertem Kornalewiczem o uwłaszczeniu, o tym, że już 1 stycznia osoby, które mieszkają w budynkach na gruncie, na którym jest, mamy użytkowanie wieczyste, staną się właścicielami tego gruntu. Ilu osób dotyczy ta zmiana? To jest rzesze ludzi chyba, tak? To jest miliony osób.
No
tak?
Nie chciałbym tutaj bawić się w statystykę, ale użytkowania wieczystego w Polsce jest dosyć dużo.
No ale tak, 1 stycznia to w takim razie nie zdąży tego wszystkiego przeprowadzić administracyjnie.
Właścicielami staniemy się 1 stycznia, ale czynności, które trzeba wykonać, żeby zrobić porządek w papierach, żeby dokonać wpisów w księgach wieczystych, tak żebyśmy mieli już to czarno na białym, będzie wymagało czasu. Sięgając do ustawy, można wyczytać, że właściciel, czyli gmina lub skarb państwa, ma 12 miesięcy na to, żeby wystawić stosowne zaświadczenie, w którym zostaniemy skwitowanie, że staliśmy się z 1 stycznia właścicielami, w którym będzie też określona wysokość opłaty, którą należy uiszczać przez te 20 kolejnych lat.
A do tego czasu to co, będziemy płacić tak jak do tej pory?
Czyli tak jak do tej pory.
Czyli nie ma żadnej zmiany? No ale jak będziemy chcieli na przykład 2 stycznia sprzedać nasz dom, który jest na działce, który ma status użytkowania wieczystego. No i chcemy, bo już niby ten dom jest... No,
dobre pytanie. Musielibyśmy może do studia zaprosić też notariusza, który będzie ten akt sporządzał, ale zakładam, że to nie może spowodować jednak blokady, bo byśmy zamrozili obrót nieruchomościami przez najbliższy rok.
No właśnie, 12 miesięcy.
Natomiast na pewno będą wpisywane wtedy w aktach notarialnych stosowne informacje, albo chyba, że notariusze będą wymagali od sprzedającego tegoż chociażby właśnie zaświadczenia. I wprawdzie urzędy mają 12 miesięcy na to, żeby takie zaświadczenie nam dostarczyć, wydać, ale na wniosek już mają tylko 4 miesiące. Czyli jeśli my poprosimy o to zaświadczenie, bo nam się śpieszy, no to urząd powinien nam takie zaświadczenie wydać w ciągu 4 miesięcy. Oczywiście jak się poprosi, to może szybciej, ale to już nie 12. I to zaświadczenie już będzie potwierdzało nasz status. Jednocześnie to zaświadczenie będzie wysyłane do ksiąg wieczystych, które na bazie tego zaświadczenia dokonają zmiany wpisów w księdze wieczystej i też w dziale trzecim księgi wieczystej wpiszą o tej opłacie, bo to też będzie informacja umieszczona w księdze.
Kto będzie wysłał? To my mamy wysłać to zaświadczenie?
Nie, to się dzieje wszystko z automatu.
Czyli gminy wysyłają.
Czyli gminy będą wysyłały. Natomiast jak my dostaniemy zaświadczenie, to może taka informacja dla słuchaczy, a będziemy się z tym zaświadczeniem nie zgadzali, bo może będzie błędna data, może będzie moment, bo co do zasady jest to 1 stycznia, ale też mogą być sytuacje, kiedy to przekształcenie nastąpi w innym momencie, bo zabudujemy później nieruchomość po 1 stycznia domem mieszkalnym. Nie będziemy się zgadzali z wysokością opłaty. Mamy wtedy możliwość po uzyskaniu tego zaświadczenia wystąpić do gminy o sprawdzenie tego, skorygowanie tego i wówczas gmina to sprawdzi i wyda decyzję administracyjną. Jeśli się też z nią nie będziemy zgadzali, możemy to zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wtedy nam się ta troszeczkę procedura też wydłuży, bo w księgach nie będzie informacji o tym zaświadczeniu, bo będzie toczyło się postępowanie. Ale do czasu bynajmniej rozstrzygnięcia tych wszystkich spraw płacimy tak, jak w tym zaświadczeniu jest tą opłatę, którą tymczasowo ustali urząd.
Rozumiem, że to będzie proces ciągły, bo na przykład jest budynek i tak jak pan powiedział, że nikt nie ma lokalu własnościowego, tylko są lokale spółdzielcze, to ten budynek, ten grunt pod tym budynkiem nie podlega uwłaszczeniu, ale jeżeli w przyszłym roku, w czerwcu załóżmy, ktoś wykupi jednak jedno mieszkanie, to co wtedy jest to z klucza?
To wtedy się z klucza ustawa działa. I to też jest właśnie przede wszystkim informacja ważna też dla słuchaczy, którzy mają działki niezabudowane albo są w trakcie budowy, ale jeszcze nie ma tam, fundamenty są wylane powiedzmy pod dom. No i nie staną się właścicielami z 1 stycznia, ponieważ nie są to budynki mieszkalne. No to w tym momencie, kiedy zakończą budowę i oddadzą do użytkowania budynek mieszkalny, to z tą datą nastąpi przekształcenie gruntu w prawo własności, więc to nastąpi.
A do tego czasu mają grunt w użytkowaniu wieczystym.
Po staremu, dokładnie. I to się przekształci z mocy ustawy, ale w późniejszym momencie.
To dosyć skomplikowanie brzmi i trudno będzie, że tak powiem, rozeznać się w tej ustawie dla tych osób, które właśnie budują domy, mają termin napisany użytkowanie wieczyste, później zmiana. Załóżmy taka sytuacja, że jest dom mieszkalny, na dole jest warsztat remontowy, pan przechodzi na emeryturę, czyli kończy działalność gospodarczą. To co wtedy też już może uwłaszczyć cały ten dom?
No, jeśli ma, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilką, tą działalność w budynku mieszkalnym.
Ale już kończy na przykład.
Ale jak nie ma wyodrębnionego lokalu na tą działalność, to nie jest lokal użytkowy, bo to jest element, gdzie można wykonywać pracę w pokoju, w połowie pokoju, tak? No to ustawa już taka szczegółowo nie zagląda nam do mieszkań. Blokowane byłoby tylko w sytuacji, kiedy byłby budynek, osobny lokal, który byłby typowy na prowadzenie działalności gospodarczej, lokal użytkowy.
Czy sądzi pan, że urzędy są przygotowane na tego rodzaju zmiany już? Czy spółdzielnie, wspólnoty własnościowe, czy ta wiedza jest powszechna?
Myślę, że wiele osób, które posiadają użytkowanie wieczyste, odczekają na ten moment. Czy jesteśmy przygotowani? Patrzmy najpierw na urzędy, bo to na nich będzie spoczywał ten pierwszy krok wykonania całej drobiazgowej procedury, która doprowadzi do uregulowania kwestii własności w księgach wieczystych. Czy urzędy są przygotowane? Mają na to czas, bo dlatego ustawodawca dał 12 miesięcy na załatwienie tych spraw, żeby urzędy nie musiały nagle 1 stycznia wszystkiego regulować.
Zobaczymy, czy są przygotowane. Jest z nami pani Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta w Gorzowie. Witam panią.
Witam serdecznie.
I jak państwo podchodzą do tych zmian związanych właśnie z uwłaszczeniem mieszkańców?
Z uwłaszczeniem, z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Tak.
Przygotowujemy się do tego procesu. Jest to proces bardzo trudny, gdyż dotyka on wielu użytkowników wieczystych. Ustawodawca dał organom, czyli tutaj prezydentowi miasta jako prezydentowi miasta i staroście jako organowi sprawującymi, gospodarującymi mieniem Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu, bo tutaj w stosunku do miasta Gorzowa będzie to dotyczyć dwóch własności, i Skarbu Państwa, i miasta Gorzowa. 12 miesięcy na wydanie zaświadczeń. Jeśli chodzi o ilość podmiotów, które będą podlegać przekształceniu, zgodnie z rejestrem użytkowników wieczystych mamy przypisów, dotyczy to 27 300 na prawie użytkowania wieczystego. Tylu mamy użytkowników wieczystych.
Sporo pracy.
Natomiast na Skarbie Państwa około 3 000. Są to konta użytkowników wieczystych. Natomiast przekształcenie będzie dotyczyć nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, których co najmniej 50% stanowią lokale mieszkalne.
Mają państwo jakieś specjalne programy komputerowe? Jak to
tak,
będzie?
Program ewidencja użytkowników wieczystych prowadzona jest w programie, obecnie w programie SIGIT. Jesteśmy też na etapie zmiany programu. Od 1 stycznia przechodzi urząd, cały urząd, w nowy program, program Ratusz. Jesteśmy obecnie na etapie przenoszenia danych z jednego systemu informatycznego do drugiego. Jest jeszcze wiele takich tutaj niespójności, czyli nie zaciąga tych wszystkich danych, więc w tej chwili dla nas tym decydującym, najważniejszym rzeczą jest to, aby te wszystkie dane, które są w starym systemie, żeby zostały zaciągnięte i zaewidencjonowane w nowym systemie. Natomiast od 1 stycznia zderzymy się już z ustawą. Mamy 12 miesięcy na wydanie zaświadczeń. Jeżeli użytkownicy wieczyści złożą wniosek, ten okres w chwili obecnej, zgodnie z ustawą, to są 4 miesiące od momentu złożenia wniosku.
No tak, a jeżeli ktoś będzie chciał na przykład sprzedać mieszkanie 9 stycznia, to będzie miał możliwość odzyskania tego zaświadczenia wcześniej, bo na przykład, nie wiem, wyjeżdża do innego kraju.
Jeżeli, proszę też wziąć pod uwagę, że każda wydanie zaświadczenia w stosunku do nieruchomości musi być poprzedzone też analizą nieruchomości, czy taka nieruchomość podlega przekształceniu.
Bo tego nie ma w programie komputerowym, tak? Tych danych?
W programie komputerowym są dane dotyczące ewidencji użytkowników wieczystych. Natomiast nie wszystkie nieruchomości podlegają przekształceniu. podlegają przekształceniu nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz te, które są zabudowane na tych nieruchomościach, są budynki garażowe bądź gospodarcze związane z prawidłowym korzystaniem z budynków mieszkalnych, czyli jakieś komórki, budynki gospodarcze. Natomiast jeżeli i przekształcenie będzie dotyczyć nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą, to jest nieruchomość. Definicja nieruchomości to jest nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta. I przekształcenie nie wydaje się, zaświadczenie wydaje się na wniosek, ale przekształcenie będzie dotyczyć całej nieruchomości.
Rozumiem.
I musi być wydane zaświadczenie, nie może być wydane do udziału w budynkach wielorodzinnych, tylko w stosunku do wszystkich użytkowników wieczystych danej nieruchomości. Więc jeżeli na tej nieruchomości okaże się, że są budynki inne niż budynki mieszkaniowe, to dopóki nie będzie wydzielenia tego budynku innego, wydzielenia geodezyjnego i odłączenia do innej księgi, to taka nieruchomość nie będzie podlegać przekształceniu. Dlatego mówię, że istotą jest, czy ta działka będzie podlegać przekształceniu i analiza każdej nieruchomości. Co jest dla nas podstawą? Dane, jakie są w ewidencji gruntów i budynków. Ustawodawca wskazał, że zarówno stan wynikający na dzień 1 stycznia w ewidencji gruntów i budynków, adresy, jakie są ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, są podstawą do wydania zaświadczenia.
Ale to, jak pani powiedziała, będzie to trochę trwało, bo system jest bardzo, bardzo skomplikowany z tego, co pani
system
mówi.
System jest bardzo skomplikowany. Myślę, że na dzień 1 stycznia będą już, bo jesteśmy na etapie opublikowania w najbliższych, myślę, że 2 tygodniach ukaże się na stronie BIP wniosek taki, jaki będzie możliwy do złożenia, jeżeli użytkownicy wieczyści
będą chcieli wcześniej
wystąpić z takim wnioskiem, to on będzie już udostępniony tutaj na stronie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej do pobrania. W przypadku działania, czyli przekształcenia na wniosek, taki wniosek podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa to jest 50 zł.
Rozumiem. Zainteresowanie jest jakieś ze strony mieszkańców Gorzowa tym faktem, że już to użytkowanie wieczyste przestanie istnieć?
Są telefony, ludzie dzwonią, pytają się, czy jaka będzie procedura, jakie będą wymagane dokumenty, co będą musieli zrobić. Także są pełne informacje udzielone osobom, które zgłaszają tutaj.
W przyszłym roku w takim razie poproszę również o rozmowę. Zobaczymy, jak, że tak powiem, w planiu. W praktyce wygląda ta sprawa właśnie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Zobaczymy, czy to rzeczywiście jest tak, że programy komputerowe sobie poradzą i że te przekształcenie będzie następowało w sposób płynny. Dziękuję pani bardzo.
Proszę bardzo, do widzenia.
Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, była naszym gościem. Jak pan słyszał, nie jest to chyba prosta sprawa dla urzędników właśnie przy takiej ilości osób przekształcić i przy takim skomplikowanej sytuacji wielu nieruchomości. No,
słuchając pani dyrektor, nasunął mi się jeden wniosek, że jeśli urzędy, pani mówiła, że urzędy będą analizowały, czy dana działka podpada pod ustawę i wtedy będą te zaświadczenia wydawały lub nie będą, tak, dla danej działki. Usłyszeliśmy też, że ta analiza będzie wykonywana nie w terenie, ale na podstawie
dokumentów,
których posiadają. I teraz wyobrażam sobie sytuację, w których inna sytuacja jest, inny stan faktyczny jest
niż
w terenie,
to, co jest
inny jest w dokumentach. I może być nawet sytuacja, w której na przykład w terenie działka nie podlega przekształceniu, ponieważ na przykład ktoś pobudował budynek
gospodarczy,
gdzie prowadzi działalność, ale z jakichś powodów nie widnieje to w ewidencji gruntów i budynków i wtedy gmina wystawi mu to zaświadczenie, jeśli oczywiście nie przyjdzie fizycznie zobaczyć, a nie wyobrażam sobie, żeby te wszystkie tysiące działki zostały sprawdzone, wyda to zaświadczenie, pójdzie to do księgi wieczystej, a księgi wieczyste wpiszą to prawo własności. I w związku z tym, że księgom towarzyszy rękojmia wiarygodności, to przekształcenie
problem.
Stanie się faktem i myślę, że nie do odkręcenia. Więc mogą być tutaj pewne w praktyce nieporozumienia.
Mamy telefon, halo?
Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Zagania. Mieszkam w budynku wspólnoty mieszkaniowej, jednocześnie zarządzam tą wspólnotą. I to był kiedyś budynek podległy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Czy grunty teraz są podległe Skarbowi Państwa, czy gminie Zagań, no, miejskiej? No,
bo na to pytanie nie odpowiemy, kto jest właścicielem. Być może jest właścicielem. Tak. Musiałby pan sprawdzić jako zarządca w księdze wieczystej, czy to jest Skarbu Państwa, czy gminy.
Bo to może być różnie, to niekoniecznie jest.
My tego nie wiemy na pewno tutaj w studiu. Aha. Natomiast jeśli, no, jeśli wszystkie lokale, którymi pan zarządza, są własnością.
Są wykupione,
a więc 100%. Dokładnie. A więc 1 stycznia wszyscy właściciele mieszkań staną się współwłaścicielami działki, na której budynek stoi.
Przy czym, jeżeli będzie to własność Skarbu Państwa, to wtedy może pan i pana współmieszkańcy liczyć na dużą bonifikatę w przypadku.
Jeśli spłacą jednorazowo.
Jednorazowo, opłatę. Tak jest. To trzeba po prostu sprawdzić.
Zobaczymy, no, czy podejmiemy jakąś uchwałę w tej mierze, że jednorazowo wspólnota zapłaci za wszystkich, nie, no bo posiadamy, jak to mówią. No,
im szybciej, tym taniej będzie na pewno.
Pieniężne, także nie byłoby to problemu.
No tak, bo 60% jednak jest upustu, nie?
W pierwszym roku.
Tak.
To no, jest to dużo.
Warto zapłacić jednorazowo.
Tak jest. No. To powodzenia w takim razie.
No dziękuję.
Nawet warto się skredytować.
Bo tak, spłacić, bo to się opłaca, bo taki kredyt 60%
niż nawet na 20 lat, niż ta
tak.
opłata.
68-324-2255, 801-327-462. Mamy następny telefon. Nie ma jeszcze telefonu. Przypomnę jeszcze, telefony mogą państwo pytać, bo tych pytań podejrzewam, że będzie tak lawinowo narastało w zależności od tego, jak kto i w jakiej sytuacji się znajduje, jeżeli chodzi o własność nieruchomości, że będzie no, miał wątpliwości co do zaświadczenia, które dostanie na przykład po iluś tam miesiącach z urzędu. Ale mamy telefon jeszcze. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam wybudowany garaż na działce, no z gminy wykupiona była działka, zapłacili za działkę. Czy ten garaż też będzie przekształcony na własność?
Nie, bo tylko budynki mieszkalne. Musi być budynek. Jak pan zamieszka w garażu, to wtedy, żartobliwie mówiąc, no to wtedy się przekształci. No.
Garaż nie. Dziękuję bardzo. Czyli ta forma własności będzie też taki dualizm, tak? Z garaży inaczej, budynki mieszkalne inaczej. No,
musi być budynek mieszkalny. Teraz też nasunęła mi się myśl, wracając jeszcze do poprzedniej myśli pana redaktora, może być też tak, że my nie dostaniemy tego zaświadczenia, a tylko dlatego, że urząd uzna, że nie podpadliśmy, nasza działka nie podpadła pod ustawę, się nie przekształciła. Wtedy, jeśli my uważamy, że powinno tak się stać, to musimy złożyć wniosek o wydanie tego zaświadczenia i zobaczymy, co...
I zapłacić tam 50 zł, zdaje się, to pani...
50 niestety, ale wtedy nam urząd oficjalnie odpowie, bo na przykład odmówi wydania zaświadczenia wtedy. Ale ono z urzędu może nie przyjść, tak? Bo urząd uzna, że się nie przekształciło nasze prawo.
Z pana doświadczenia wynika, że te zapisy w księgach wieczystych, czy w dokumentach, na których bazuje urząd, na których będą bazowały urzędy, jest tam wszystko klarowne, jasne i czy bardziej skomplikowana jest ta sytuacja?
Może być skomplikowana, bo wydaje mi się, że urzędy gminy jako takie raczej nie są do końca zadowolone z tej ustawy, bo tracą prawo własności i tracą dochody na kolejne lata niż tylko 20. I mogą być takie gminy, które będą jednak starały się sprawdzać te nieruchomości, żeby jak najwięcej zachować w swoim
tego
stanie
statusu
posiadania,
użytkowania wieczystego.
W swoim stanie posiadania.
Mamy telefon, halo?
Halo?
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ja dzwonię z terenu Witnica. Mam takie pytanie. Mąż mi 2 miesiące temu zmarł i muszę przeprowadzić postanowienie spadkowe. Tam moje i mam jedno dziecko i córkę. I mam mieszkanie, domek jednorodzinny, który mam księgę wieczystą na to. I mam mieszkanie, które po prostu tylko wykupione na własność. Proszę mi powiedzieć, jak ja mam się w tej sytuacji zachować? Najpierw przeprowadzić spadkowe wszystko i dopiero potem wszystko załatwiać jako użytkowanie wieczyste, znaczy własnościowe? Czy to...
Ten dom, który pani ma, to on jest na użytkowaniu wieczystym postawiony, tak? Dobrze
tak.
Rozumiem. No to tutaj te sprawy mogą się toczyć niezależnie od siebie dwutorowo, bo 1 stycznia stanie się pani właścicielem tej działki pod domem. To zostanie wpisane w swoim czasie, ale w księdze wieczystej, ale niezależnie od tego pani musi przeprowadzić postępowanie spadkowe, żeby wpisać siebie, ewentualnie też dzieci jako współwłaścicieli tejże działki.
Wtedy nie będzie pani jeszcze miała tego numeru w księdze wieczystej.
Ale mogą wpisać wcześniej panią i dzieci jako właścicieli budynku, tak? I jeśli pojawi się własność zamiast użytkowania wieczystego, to też przypiszą do tych osób. To.
Także nie musi pani za wiele robić w sprawie użytkowania wieczystego, natomiast postępowanie spadkowe należałoby przeprowadzać po prostu.
Ale nie, tak. Trzeba, nie trzeba się śpieszyć, o te sprawy niezależnie od siebie będą załatwiane.
A mieszkanie w bloku, które jest, to tylko tyle, że ja jestem właścicielem, ale nic tam w tym kierunku nie jest robione. I to taka sama procedura będzie, nie?
Dokładnie identycznie.
Aha, bardzo dziękuję.
Proszę. Dziękuję bardzo. 68-324-2255, 801-327-462. Jak słucham naszych słuchaczy, którzy mają właśnie tego typu problemy, to jak słyszeliśmy w Gorzowie, tam 27 tysięcy chyba osób.
Plus 3 tysiące Skarbu Państwa, razem tak. 30 tysięcy użytkowników wieczystych. Proszę spojrzeć, jaka to jest liczba.
I ile to problemów będzie rodziło się.
Nie wierzę w to, żeby urzędy sprawdziły te działki. No i to mnie zastanawia.
No ja nie wiem, czy te 12 miesięcy wystarczy na tego typu przedsięwzięcie, dokładnie, prawda, do sprawdzenia i wypisania tych zaświadczeń. A 4 miesiące na wniosek, to też przecież tych wniosków może być sporo, bo niektórzy właśnie no, chcą mieć już tą gwarancję, dokument w różnych celach potrzebny po to, żeby na przykład do banku wystąpić o kredyt.
Moglibyśmy też we własnym zakresie sprawdzić sobie ewidencję gruntów i budynków w urzędzie, które jest prowadzone, i tam zobaczyć, co jest napisane, wtedy będziemy wiedzieli też, jak urząd postąpi, bo tym ma się kierować, jak słyszeliśmy.
Czyli lepiej wcześniej, jeżeli jesteśmy właścicielami takiego...
Jesteśmy ciekawi, jak zachowa się urząd. Aha. To możemy sprawdzić to w ewidencji gruntów i budynków, bo jeśli tam nie ma budynków ujawnionych, albo są, których nie ma...
Czy to na stronie internetowej wszystko musi być?
To już musimy
różnie
do urzędu
jest,
iść, tak? I może być tak, że w ewidencji gruntów jest budynek gospodarczy, który na przykład rozebraliśmy, a nie ujawniliśmy tego. I też nie przekształci nam się działka. A powinna, tak? Bo tylko urząd tego nie będzie wiedział, bo nie sprawdzi tego w terenie, tylko będzie się opierał na ewidencji gruntów i budynków, więc też warto sprawdzić, czy tam jest wszystko poukładane tak, jak należy.
Sytuacja wydaje się bardzo, bardzo skomplikowana. Myślę, że w przyszłym roku spotkamy się również na początku, gdzieś w styczniu, po to, żeby ewentualnie no, korygować czy podpowiadać państwu, co trzeba zrobić, jeżeli ktoś będzie chciał wcześniej uzyskać zaświadczenie o przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. I wyjaśniać niektóre sprawy związane właśnie z postępowaniem urzędników w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był adwokat Robert Kornalewicz.
Dziękuję państwu.
Naszym gościem była także pani Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Krzysztof Bałuk, miłego dnia życzę państwu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.